Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym dziś będziesz mówił?
Dzisiaj dotrzemy do Odessy, o której były piosenki w języku jidysz, Odessa mama, i pokażemy, że to też nasza mama Polaków i też nasz wkład w rozwój miasta, duży naprawdę, oraz ludzi z Odessy w historię najnowszą Polski. Tak jak wam obiecaliśmy, że pokrążymy po stepie, no ale trzeba odwiedzić wreszcie jakieś wielkie miasto.
I to będzie Odessa i ktoś może powiedzieć zaraz. To jest ten podcast Babel i oni będą mówili o Odessie. Babel, Izak Babel, urodzony w Odessie, który spędził tam dzieciństwo.
Brawo, jaki no, Babel.
No właśnie. Tutaj, Adamie, zanim coś powiesz, to ja dykteryjkę krótką. Otóż...
Proszę bardzo.
W Odessie... Kiedy chciałem obejrzeć te podziemne, bo tam są w Odessie, to też atrakcja turystyczna, no jak nasz podcast też jest trochę przewodnikiem turystycznym, podziemne korytarze. Jechałem tramwajem do tej dzielnicy, to w tramwaju dwóch mężczyzn się kłóciło o postać Miszy Japończyka, postać z opowiadania Babla. Czy on faktycznie istniał, czy był tylko wytworem literackim? I oni się kłócili autentycznie w miejscu publicznym o to, dwaj obcy ludzie. Także tak mocno twórczość Babla żyje w Odessie.
Słuchajcie, no oczywiście Paweł już uchylił rąbka tajemnicy, ale to będzie tak zwane wyważanie otwartych drzwi. Przyszły podcast będzie o Odessie właśnie żydowskiej. Pokażemy wam, jak bardzo to miasto jest związane z Żydami z ziem Rzeczpospolitej. I no oczywiście wiadomo, nawiązanie jest bardzo fajne do wybitnego pisarza pochodzącego z miasta, Babel. Podcast i Babel Iza.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Ale, no, zacznijmy w ogóle od samego miasta, bo to tak jak Paweł powiedział, zawsze staramy się wam przybliżyć miejsce na początku, które odwiedzamy. Dzisiaj to jest trzecie miasto w kraju, w Ukrainie, po Kijowie i Charkowie, a kiedyś było naprawdę, no zobaczycie, no spektakularny rozwój, bo jeszcze pod koniec XVIII wieku to tam może mieszkało troszkę więcej, no nie wiem, niż 2000 ludzi, niespełna 2,5, natomiast przed pierwszą wojną w mieście mieszkało 600 kilkadziesiąt tysięcy ludzi i to było czwarte największe miasto w Imperium Rosyjskim. Warszawa była trzecia. Większe były tylko Petersburg i Moskwa. Więc spektakularny rozwój, co powodowało, że właśnie często obcokrajowcy, na przykład Mark Twain, porównywał Odessę do Nowego Jorku. Ale dlatego, że nie był Polakiem, to u nas zamiast Marka Twaina będzie Kraszewski, bo jednak mamy, ciążymy ku naszej ojczyźnie. Natomiast oczywiście historia miasta nie zaczęła się w 1795, kiedy Katarzyna II dokonała tej oficjalnego, prawda, przyjęcia tej nazwy Odessa, tak? Tylko mamy wcześniej, niedaleko od miasta, mówi się, że to około 40 km od dzisiejszego miasta, nad Morzem Czarnym, no znajdowała się też to miasteczko greckie Odessos, i to był drugi Odessos, założony przez ludzi z pierwszego Odessos, czyli można powiedzieć Odessos został sfeminizowany i stał się Odessą, kobietą. Ten pierwszy Odessos to Warna, ważne miasto w Bułgarii. Pamiętajcie o tym, że w ogóle nad Morzem Czarnym mamy bardzo dużo miast, które mają historię no naprawdę starożytną, Grecy, Rzymianie, a następnie pojawiają się różne ludy koczownicze, tak, i u nas pojawiają się oczywiście różne plemiona połowców na tych terenach, ale także Tatarów krymskim, w tym Hadzi I Girej, założyciel Hanatu Krymskiego, urodzony w Litwie, wychowany tam, który mówił na pewno w języku ruskim, czyli starobiałoruskim, i który był tak naprawdę, można powiedzieć, no, takim protegowanym wielkiego księcia Litwy, to jest XV wiek. Przyczyniliśmy się istotnie, a czy przede wszystkim Litwini, do powstania tego Hanatu Krymskiego. No i Hadzi założył Hadzi Bey, czyli pan Hadzi. Tak się można powiedzieć nazywał kiedyś Odessa, bo w tym miejscu oczywiście to było maleńkie, nawet trudno mówić o miasteczku, to był taki fort, byśmy powiedzieli. I to było w XV wieku, kiedy formalnie tak naprawdę te tereny należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest ta tradycja od, między morzami, od morza do morza, tak? I no, Osmanowie zaczęli tak pod koniec XV wieku mówić, nie, to nasze. My mówiliśmy, nie, nie dajemy wam, to nasze. No, ale dla obu państw to były takie tereny, no mocno, byśmy powiedzieli, peryferyjne, tak, odległe bardzo. I w efekcie taka obecność nieco większa na tych terenach osmańska, ale tylko nieco, właśnie wzdłuż wybrzeża, to są no, tak naprawdę lata 20 XVI wieku. I przez te, prawda, prawie 300 lat te tereny były związane i z Imperium Osmańskim, i Hanatem Krymskim, a my cały czas mówiliśmy, nie, to nasze. Tak do 1333 i to było coś takiego, że no Morze Czarne wtedy, pamiętać już opowiadaliśmy wam, zamieniło się w Osmańskie Jezioro, bo Osmanowie kontrolowali całe wybrzeże. To się kończy wraz z ekspansją Rosji, tą ekspansją, bez której nie byłoby Odessy, koniec XVIII wieku, już sporo było w poprzednich podcastach i właśnie po zwycięstwie w tej wojnie kończącej się w 1492, jak tylko skończyli wojnę z Turkami, to mogli się zająć nami i była wojna w obronie Konstytucji 3 maja, którą przegraliśmy, a następnie powstanie kościuszkowskie i w ogóle przegraliśmy niepodległość. Więc to proszę o tym zawsze pamiętać, moi drodzy, że historia basenu Morza Czarnego jest bardzo silnie związana z historią Polski. No więc Rosjanie wygrywają, opanowują te tereny, no i zaczyna rozwijać się Odessa. I miasto, jak mówiliśmy, rozwija się spektakularnie i jest też, tak Paweł wspomniał, Babla, pisarza, Babel Podcast, no jest, widać tą multikulti, z której my staramy, którą my staramy się promować i z której słyniemy, jeśli mogę tak powiedzieć trochę na wyrost o nas samych.
W pewnych kręgach.
W pewnych kręgach, tak w ustalonych kręgach i środowiskach jesteśmy tak postrzegani, nawet nazywają nas legendarnymi, a poprzedni podcast, jak może posłuchaliście na początku, był taki niesamowity pogłos, to efekty specjalne i to po prostu jak Odyseja kosmiczna, tutaj Kubrick do nas dzwonił zza światów i tak dalej, no stworzyliśmy coś kosmicznego. Natomiast słuchajcie, no nazwy ulic, francuska, włoska, grecka, żydowska, arnaucka, czyli albańska, tak? Więc te nazwy pokazują, jak miasto było mieszane bardzo i dynamika rozwoju, no to dajmy głos nie Markowi Twainowi, tylko Graszewskiemu, który nasz pisarz, który napisał, no nie mówię, że wszystko, co napisał, powinniście przeczytać, bo byście nie wyszli z domu przez parę lat, bo był niezwykle płodny, ale był też w porządku człowiekiem, bo on na przykład w odróżnieniu od naszych obecnych twórców polityki historycznej był w pełni świadomy, że los chłopa ukraińskiego pod rządami polskiego arystokraty to nie jest kaszka z mleczkiem, tak to nazwijmy na delikatniej. Sam będąc, wywodząc się z rodziny szlacheckiej i napisał wspomnienia z Odessy, Jedysanu i Budżaku. Tak? Byliśmy w tych wszystkich regionach i tak pisze o Odessie. Jesteśmy przecie w ożywionej, świeżej jak z igły i pełnej ruchu handlowego Odessie. A choć to nie jest jeszcze miasto właściwe, wjeżdża na przedmieścia. I nie piękniejsza część jego, ulice szerokie, wygodne, brukowane, domy z kamienia porządne, smakownie budowane. Wszędzie znać życie młode jeszcze i niewyczerpane. Więc taka była percepcja miasta. Bardzo dynamicznie, szybko się rozwijające. Troszeczkę historia Łodzi, tak? Tylko bez port. Port, który odgrywał wielką rolę i tutaj też jest właśnie w historii Polaków, bo właśnie z tych latyfundiów i z tych posiadłości ziemskich Polacy, generalnie polska szlachta, arystokracja eksportowała produkty rolne i zwierzaki i inne rzeczy rzekami i też potem drogami, koleją właśnie do Odessy. W mieście pod koniec XIX wieku, jak przeprowadzono spis, prawie połowa ludzi odpowiedziała, że ojczystym jest rosyjski. 30% ponad, że język tu wówczas nazwany jewrejskim, ale chodzi, czyli żydowskim, ale chodziło po prostu o jidysz. Ukraińcy to był ukraiński język 10%, nazywany wówczas małoruskim. Polacy prawie 4,5%. Niemcy 2,5%. Pod koniec, przed pierwszą wojną światową Polaków było nawet więcej. To było ponad 5% w mieście, więc jak widzicie, byliśmy z, no jakąś wielką, ale jeśli chodzi o elitę, to znaczącą grupą, zaraz wam pokażemy. I oczywiście bardzo wielu mieszkańców Odessy pochodziło z terenów dawnej pierwszej Rzeczpospolitej. To byli i Żydzi, i Polacy, i Niemcy, i Ukraińcy. I nawet właśnie wśród tych ludzi, którzy zadeklarowali, że mówią po rosyjsku, że to jest ich język ojczysty, wielkoruski, no to okazałoby się, że to są często osoby o korzeniach ukraińskich, które ruskich, z ziem Rzeczpospolitej pierwszej, które wyemigrowały na południe i do Odessy i stały się, uległy rusyfikacji, tak? Dzisiaj też oczywiście język rosyjski jest bardzo ważny, ale tożsamość dominuje i to zdecydowanie ukraińska, plus Ukraińcy, no teraz broniąc miasta, są naprawdę dumni, że Odessa mama broni się bardzo skutecznie. Więc od początku multikulti, nawet jeśli chodzi o założycieli, bo macie taką słynną, bardzo ważną ulicę, która się nazywa Deribasowska i to od Deribasa. Pan się nazywał Jose Deribas, admirał. I słuchajcie, był Hiszpanem, urodzonym w Neapolu, bo południowe Włochy przez wieki były związane z Hiszpanią. W ogóle jego przodkowie wywodzili się z Katalonii, z Barcelony. Mama Irlandka, bo pamiętajcie, że Irlandczycy też mieli takie losy. Nie tylko nas rzucało po świecie, ale nie tylko Żyd, wieczny tułacz, ale Irlandczyk też. Często migrant polityczny i trafiali do Francji, Hiszpanii, więc z takiego pochodzenia. No i to on właśnie założył Odessę. Tak naprawdę, tutaj Katarzyna go bardzo promowała, wcześniej służył w marynarce wojennej i tak dalej. Tu jest taka oczywiście historia, pamiętajcie, co wam opowiadaliśmy, że rodzina Potockich stworzyła kompanię handlową, która poprzez Chersoń polską, tak, tą czarnomorską, no spektakularnie się rozwijała przed powstaniem Odessy i stanowiła, historycy uważają, no źródło inspiracji dla Ribasa i też dla Katarzyny II. No zobaczcie, jak Potockim dobrze idzie, no to dawajcie, założymy miasto, właśnie port ważny w Odessce. No więc założono i potem wielki wpływ na jego rozwój miał Armand Emmanuel Richelieu, tak jak to się mówi u nas fachowo, z tych Richelieu, potomkowie, wśród jego przodków znajdziemy kardynała Richelieu, jednego z najwybitniejszych polityków francuskich w historii, XVII wiek. I on był royalistą, był przeciwnikiem rewolucji francuskiej, republiki, więc trafił oczywiście do Rosji, nawet i służył w Rosji, w armii rosyjskiej, walcząc z Napoleonem, zdrajca, byśmy powiedzieli, a potem został, słuchajcie, po, jakbyśmy byli oczywiście republikanami albo bonapartystami, on po klęsce Napoleona wrócił do Francji, będzie dwukrotnie premierem Francji. Natomiast tak mu się życie ułożyło, że właśnie trafił do Rosji, był tam na południu, walczył z Turkami i tak dalej. No i został tym generalnym gubernatorem Nowej Rosji, o której wam opowiadaliśmy i następnie właśnie miał wielki wpływ na rozwój Odessy, tak? Zarządzał miastem i bardzo zwiększa się pod jego rządami, był bardzo dobrym można powiedzieć takim zarządcą miasta i tak bardzo się rozwinęło, no więc ma oczywiście tam swój pomnik.
Tak, ale to musimy na chwilę przerwać, to jest bardzo ważna sprawa dla wszystkich, którzy zainspirowani, jest wielu takich. Naszym podcastem pojadą do Odessy, ty powiedziałeś, że Richelieu no, był przeciwnikiem rewolucji. Największym paradoksem sytuacji jest to, że znane wszystkim schody, te słynne schody wielkie z Odessy, tak. Potiomkinowskie schody, jak ktoś się na nie wdrapie już i się zmęczy, a one się kojarzą nam z tym szturmem na filmie Eisensteina, wbiegają ci rewolucjoniści, prawda, matrosy, to tak. jak turysta z Polski wbiegnie na te schody niczym rewolucjonista, to przede wszystkim pierwsze, co zobaczy, jak wdrapie się na górę, to właśnie człowieka, o którym opowiadasz na pomniku, czyli Richelieu, totalnego przeciwnika rewolucji wszelakich, więc to jest fascynująca
dokładnie,
sprzeczność.
Bardzo ładnie Paweł pokazał tą sprzeczność. Patiomkin, o którym wspomniałeś, oczywiście promował tych ludzi, tak? To jest tak, że trzeba było mieć dobrego protektora i właśnie na przykład tak promował Deribasa. Ale inną taką postacią właśnie związaną z miastem, byśmy powiedzieli, tak jak, no w sumie można by powiedzieć, jest coś, taki rys w Richelieu był ultrakonserwatysty, to tutaj, no tutaj byśmy powiedzieli konserwatysta liberał, to Michał albo Michał Worącow, który pochodził z bardzo dobrej rodziny rosyjskiej, arystokratycznej, no ale tak mu się w życiu ułożyło, że tatuś był dyplomatą, więc na przykład mieszkał w Wenecji, ale szczególnie na niego duży wpływ miał pobyt w Anglii, gdzie no, był zafascynowany Anglią, parlamentaryzmem brytyjskim, rozwojem przemysłowym, tak. Następnie oczywiście walczył przeciwko Napoleonowi w armii rosyjskiej, w tym walczył na ziemiach dzisiejszej Polski, między innymi w bitwie pod Pułtuskiem. I jest pochowany w Odessie i znowu miał wielki wkład w rozwój tego miasta, jest w soborze pochowany razem z żoną, słuchajcie, panią Elżbietą Ksaweryną Branicką. Ksaweryną po tatusiu, słynnym targowiczaninie, hetmanie wielkim, koronnym Franciszkiem Ksawerym Branickim. Znakomita partia to była. I dla Michała, i dla Elżbiety, tak? Można powiedzieć, że w wyniku fuzji majątków no powstał, byśmy zażartowali, prawdziwy czebol w regionie, tak? Potężny, po prostu straszna korporacja. No byli oboje bardzo bogaci, to jest eufemizm. No i mieszkali w Odessie, gdzie na przykład trafił na zesłanie, zaraz zobaczycie, Adam Mickiewicz, ale wcześniej też Aleksander Puszkin. To jest cała kwestia relacji, jak wiecie, Puszkina z Mickiewiczem bardzo się lubili. Puszkin był, miał okres, kiedy był bardzo krytyczny wobec caratu. Worontsow, tacy ludzie mu się pewnie podobali, którzy chcieli ewolucyjnie zmieniać Rosję, żeby bardziej przypominała Wielką Brytanię, ale potem, jak niestety przyszło co do czego, no to Puszkin okazał się w cudzysłowie prawdziwym nastojaści ruski i poparł bardzo te, na przykład tłumienie powstania listopadowego i tu się drogi obu wybitnych wielkich poetów rozeszły. Natomiast będąc tam w Odessie, no to właśnie ewidentnie jest tak, że się zaprzyjaźnił z panią Elżbietą i stała się jego muzą, bohaterką też jego wierszy lirycznych, na przykład Spalony list, Talizman. Przyjaźnili się praktycznie do końca życia, no ale jak Michał zobaczył, jak czaruje żona Aleksander, to powiedział, żeby może na te zesłanie go skierować w innym, do innego miejsca, żeby po prostu żony nie zbałamucił. Aleksander Puszkin, słuchajcie, pamiętajcie o tym, bo to jest często, jak ludzie oglądają jego wizerunki, to są zaskoczeni, dlaczego ten pan jest taki śniady. Ten pan jest taki śniady, ponieważ jego pradziadek Ibrahim był po prostu Afrykaninem. Pochodził z okolic jeziora Czad. W dzisiejszym Czadzie, schwytany przez łowców niewolników, trafił do Imperium Osmańskiego, a tam w Stambule wykopili go rosyjscy dyplomaci. Został w roku pańskim 1705 ochrzczony w cerkwi prawosławnej w Wilnie, w Rzeczpospolitej naszej wspaniałej. Jego ojcem chrzestnym był Piotr I, car Rosji. Więc jak widzicie, no rzadko kiedy była taka sytuacja, żeby mieć za ojca chrzestnego, a to mój kum Piotr I. No to taka dygresyjka o Aleksandrze Puszkinie, ale to jest przecież polski, nasz Babel, więc ruszamy do Mickiewicza. Mickiewicz też został zesłany i mają ślady, po nim znajdziecie, moi drodzy, właśnie na Deribasowskiej jest dom Mickiewicza, gdzie między innymi jest tablica pamiątkowa, jest pomnik też w mieście, miasto jest dumne, no, że miało i Puszkina, i Mickiewicza, Paweł już wspomniał o Bablu. I tutaj też mamy takie motywy, że zobaczycie, Mickiewicz, znacie wszyscy te, prawda, sonety krymskie, tak? Już trochę, nawet więcej niż trochę było w naszym podcaście. No teraz pamiętajcie, że są też sonety odeskie, zwane erotycznymi. I nie są poświęcone Odessie, tylko oczywiście komuś innemu, czyli Karolinie. I zaraz o niej opowiemy, ale słuchajcie, właśnie dla Mickiewicza ten pobyt w Odessie to był taki jakby spotkanie, można powiedzieć, troszeczkę dokonał takiej autoorientalizacji. Oczywiście tam w okolicy i w samym mieście spotkamy trochę muzułmanów, bo to są lata 20-19 wieku. Pamiętajcie, Krym jest tuż obok, nie wszystkich jeszcze wypędzono, nie wyemigrowali. Mamy właśnie nomadów, którzy, Nogajów, Tatarów, takich, którzy jeszcze w jurtach poruszają się tam w okolicy. Więc Mickiewicz napisał tak, że od wyjazdu z Odessy, gdzie żyłem jak basza, muza moja zleniwiała, inny cytat z naszego wieszcza, w Odessie prowadziło się życie orientalne, a po prostu mówiąc, próżniackie. Więc Odessa to, słuchajcie, miejsce, gdzie też oprócz tego, że miasto jest bardzo dynamiczne, jest bardzo multikulti, ale możecie być próżniakami, czyli miasto rozrywki, tak? I dla kogo te sonety? Czyli też miłości. I to erotycznej. Dla Karoliny Sobańskiej z domu Rzewuskiej, polskiej hrabiny i agentki rosyjskiej policji, która miała romans i z Aleksandrem Puszkinem, i z Adamem Mickiewiczem. Jej siostra, słuchajcie, wyszła za Honoré de Balzaca. Za Balzaca. Taki świat jest mały. A jej brat był między innymi, miała bardzo ciekawych braci. Jeden Adam, niestety mój imiennik, mówię niestety, ponieważ tłumił powstanie listopadowe, Polak, też tak było, i był adiutantem cara, można powiedzieć, że już kompletnie przeszedł na złą stronę mocy, na ciemną. Natomiast jej inny brat, Henryk Rzewuski, to przyjaciel Mickiewicza, z którym podróżował właśnie z Odessy i z Karoliną oczywiście na Krym, słynna ta podróż na Krym, w wyniku której powstały sonety krymskie, też spełniane już przez nas, ta moja trochę łamaną polszczyzną recytacja stepów akermańskich, pamiętacie z poprzedniego podcastu. No i oczywiście inspiracją dla naszego eposu, tak, poematu narodowego, wielkiego naszego wieszcza Mickiewicza, czyli dla pana Tadeusza, uważa się, że są Henryka Rzewuskiego pamiętniki Soplicy. Więc tutaj, no znowu, jak możecie zobaczyć, świat jest mały. Więc Karolina była z rodziny Rzewuskich. O Rzewuskich wam opowiadaliśmy sporo, bo był Wacław Emir Rzewuski, niesamowita postać, bardzo ciekawa, posłuchajcie sobie, tak? Polak Beduin, hodowca koni arabskich, mieszkający w arabskim namiocie na Ukrainie. Ale wyszła właśnie za mąż za o wiele od niej starszego Hieronima Sobieńskiego, ziemianina, który prowadził w Odessie interesy. I dużo czasu spędzał poza miastem w efekcie. Więc młoda Karolina no, miała dużo czasu, żeby poznawać różnych mężczyzn, no i z tymi mężczyznami wchodziła w romanse. Jednym z nich, mieszkając w Odessie, to był generał Jan de Witte. Słuchajcie, to jest tak. Obywatel, rodzina, to, która utrzymała polskie obywatelstwo, Holendrzy oryginalnie, trafili do nas w XVIII wieku i byli, prawda, jak spojrzycie na ich historię, no to na przykład jak kiedyś będziecie spacerować po Lwowie, to pamiętajcie, że dziadek naszego Jana de Witte też na imię miał Jan i on był polskim inżynierem wojskowym i był architektem związanym bardzo z kamienicem podolskim i tam jako generał lejtnant wojsk koronnych, okazało się, że też ma niezwykłą smykałkę do architektury. I zaprojektował wspaniały barokowy, taki barok rokoko, kościół we Lwowie, jeden z takich, prawda, znaków firmowych Lwowa, czyli klasztor dominikanów i kościół Bożego Ciała. Więc to jest dziadek Jana de Witte. Oni stali się Polakami, tak? Ulegli polonizacji. Natomiast, no, tak się ułożyła ich historia, że Jan de Witte, no, który został kochankiem Karoliny, potem tłumił powstanie warszawskie. Listopadowe, przepraszam, Pawle, to będzie tak trzeba wyciąć, bo no, oskarżą nas o...
Nie, to jest zwykłe przejęzyczenie, których wiele się zgadza. No, zdarza, wiesz, tak to... właśnie, zdarza.
Hakatumba nasza.
Tak, no, właśnie, hakatumba. To znaczy żywy język nasz.
Tak, brał udział w tłumieniu powstania listopadowego. Powstanie warszawskie skąd się wzięło? Bo został gubernatorem wojennym Warszawy po powstaniu, po stłumieniu. Oczywiście czym się zajmował? Procesy, zsyłka, rozstrzeliwanie. Proces, zsyłka, rozstrzeliwanie. Wziął sobie Karolinkę ze sobą. I tam Karolinka, będąc cały czas tą agentką wywiadu rosyjskiego, policji, no, stworzono taką legendę, no jak przyjdziesz do Karolinki i bardzo ładnie poprosisz, ktoś z rodziny osoby, która jest aresztowana i ma być skazana, to może, przy okazji jakiejś pieniążki, to może uda się ciebie ocalić. No więc, no, tak żył z Karoliną. On sam jest niesamowitą postacią, bo jego mama, Odessa mama, to jest słynna Greczynka, przepiękna Bityńka, Greczynka Zofia. Ta, która, zrobimy od niej, słuchajcie, podcast, niesamowita postać, pochodziła ze Stambułu. Nazwijmy rzecz po imieniu, była kurtyzaną, ekskluzywną prostytutką. Trafiła do Rzeczpospolitej, związała się z tatą Jana de Witte, który był komendantem twierdzy w Kamieńcu Podolskim. No i generalnie wyszła za niego za mąż, a potem doszło do rozwodu, który miał taki, ja teraz nie żartuję, taki charakter, że tak naprawdę można powiedzieć, że ona była przepiękna. Wszyscy podziwiali jej urodę. No, tata Józef, tata Jana po prostu Zofię sprzedał, można powiedzieć, za bardzo porządne pieniądze szczęsnemu Potockiemu, kolejnemu Targowiczaninowi. Wszystko w rodzinie, można powiedzieć. Od niej w Humaniu macie wspaniałe założenie parkowe, w Ukrainie właśnie nazywane od niej Zofiówką. O, podcast odrębny obowiązkowo, obiecuję wam, że zrobimy. Więc jak widzicie, mamy Polaka pochodzenia grecko-holenderskiego. Grecko-holenderskiego, to nie jest tak, że na zasadzie, że literki są zaraz po sobie w alfabecie, tylko no tak to u nas w Rzeczypospolitej i w Ukrainie bywało. No więc, Jan de Witte to jest pierwszy kochanek, potem mamy Puszkina, potem mamy Adama Mickiewicza. Oczywiście tutaj się pojawia cały wątek, że możliwe, że Witte inspirował Karolinę. Wiesz co, jak ty poromansuj z nim, a przy okazji dowiedz się troszeczkę, bo chłopak jest na zesłaniu, co on tam kombinuje. No więc troszeczkę mamy historię, prawda, robi się kino szpiegowskie, Akta Odessy, tak? I właśnie Karolina razem z Mickiewiczem, razem wspomnianym Henrykiem Rzewuskim wybrali się w tą słynną podróż, stąd sonety krymskie i najprawdopodobniej dla niej też te sonety erotyczne odeskie. Ruszamy dalej, słuchajcie. Jak wróćmy na chwilę do Warszawy. Jak widzicie, są te związki z Warszawą, i bo tutaj jest niesamowita, słuchajcie, historia Karoliny, że no, była kochanką Jana, który ją porzucił w Warszawie, więc stwierdziła nasza biedna Karolina z Odessy, co tu robić? Mąż, prawda, dawno temu umarł, kochanek ją porzucił, no to znalazłam sobie byłego współpracownika Jana de Witte, generała. Kim był były współpracownik? Serbem. Stefan Cerkowicz. Stefan Cerkowicz, no ale niedługo oficer rosyjski, niedługo się Cerkowiczowi było na tym świecie, po tym małżeństwie. Tutaj Karolina chyba nie miała najlepszej ręki też do mężczyzn. Zmarł, więc trafiła na koniec swojego żywota Karolina do Paryża i tam poznała Francuza. I to był jej trzeci mąż. Czyli oprócz tego, że mamy kino szpiegowskie, to prawdopodobnie tutaj materiały dla Halo Wielki Świat albo, prawda, Viva. Ale już zejdźmy z tego pudelka XIX-wiecznego i powiedzmy też o naszym wielkim wkładzie w rozwój miasta, który do dzisiaj można zobaczyć, czyli architektura. I co można podziwiać? No oczywiście ci nasi bogaci, bardzo arystokraci, latyfundyści, no jak handlowali różnymi produktami rolnymi przez Odessę, no to stwierdzali, no załatwiam to różne interesy, to powinienem mieć no, godną reprezentację, więc powinienem mieć pałac. Więc takie pałace budowali. Na przykład Seweryn Potocki, pamiętacie go z poprzednich podcastów, jak opowiadaliśmy o Charkowie. On odegrał wielką rolę w powstaniu Uniwersytetu Charkowskiego. I dzisiaj w jego pałacu, zbudowanym na początku XIX wieku, mieści się Muzeum Sztuk Plastycznych. To pałac w stylu klasycystycznym. Idziemy dalej. Mamy pałac neogotycki. Tym razem Zenon Belina Brzozowski. To był budowniczy, znaczy fundator, tak? On eksportował zboże ze swoich wielkich majątków w województwie bracławskim. Bracław, czyli jedziemy na południe od Kijowa, neogotycki, wzorowany na angielskich zamkach. I tam gościł na przykład, słuchajcie, Juliusz Słowacki, bo Zenon się z nim przyjaźnił. Zenon też skończył liceum krzemieniecki i wraz z Juliuszem Słowackim odbył tą słynną podróż Słowackiego na Bliski Wschód. Czyli jak widzicie, kolejny wątek, Odessa, miejsce, skąd tur operatorzy można pojechać na jakąś ciekawą wycieczkę. Architektem, który zaprojektował ten pałac, był Felix Gąsiorowski z Łódzka, z Wołynia. Co widzimy? Jak mamy Polaków, to są przede wszystkim, no jest wyraźna nadreprezentacja Polaków z Ukrainy. Co zrozumiałe, bo to jest najbliżej. Ten pałac, słuchajcie, jest jednym z licznych budynków, które Gąsiorowski zaprojektował. Sam się kształcił, prawda, w Warszawie. Tutaj znowu ten nasz, jest ten, ta, ewidentnie ten związek. Brał udział w budowie hotelu angielskiego. Brał udział też wille różne, Anatra, dom Rafałowicza, Hotel Imperial, tak? Brał udział w budowie Teatru Opery i Baletu. To jest bardzo ważny budynek. Zaprojektował Muzeum Archeologiczne, tak? Z innym polskim architektem, Mikołajem Tołwińskim, o którym zaraz opowiemy. Jednym z jego najbardziej znanych budynków to też Hersoniu, biblioteka publiczna, gdzie razem właśnie z Tołwińskim ją projektował. Więc jak widzicie, no, mamy coś takiego, że jak znajdziecie, prawda, mówiliśmy wam o Baku, wkład Polaków, rozwój Baku, wielki architektoniczny, w Odessie też. Ten pałac, często ludzie nie znają miejscowy jako Belinę Brzozowskiego, tylko znają go jako pałac Szacha, ponieważ przez 2 lata w tym pałacu mieszkał Szach. Na początku XX wieku w Iranie była rewolucja i Muhammad Ali Szach Kajar, albo Kajar, są różne opcje wymowy, ta dynastia, która wtedy panowała, uciekł z Iranu i właśnie trafił do Odessy i zamieszkał w tym pałacu. Więc jak będziecie go szukać, to często ludzie bardziej go kojarzą jako pałac szachijski, właśnie pałac Szacha. I drugi właśnie architekt, który już się pojawił, Tołwiński. Mikołaj Tołwiński pochodził z Warszawy, ale związał się z Odessą, potem wróci po I wojnie światowej do Warszawy i budował w Odessie między innymi budynki uniwersyteckie, między innymi uzdrowisko bardzo fajne z motywami ludowymi w ornamentach, kujalnik ono się nazywa, w samym centrum miasta. Powstał budynek sądu i zarządu ziemskiego w duchu renesansu, neorenesansowe budynki i tam dzisiaj jest zarząd kolei odeskiej. Więc jak widzicie, kolejny Polak. Urodził mu się tam syn, Tadeusz, który potem po wojnie będzie profesorem Politechniki w Warszawie. Był autorem już w trakcie pierwszej wojny światowej. Jest bardzo ważne, jeśli chodzi o rozwój urbanistyki miejskiej, czyli planowanie miast. Natomiast możecie go w Warszawie kojarzyć z 2 bardzo ważnymi budynkami. To jest gmach Muzeum Narodowego. O. To jest on. Oraz budynek gimnazjum, obecnie liceum Stefana Batorego, na imienia Stefana Batorego na Myśliwieckiej. To właśnie Tadeusz Tołwiński. I jeszcze jeden architekt, bo tak jak w Baku była trójca, zaraz nas oskarżycie, jakieś quasi-religijne, prawda, przekonania, no ale no, chciałem jeszcze jednego, bo też jest bardzo ciekawy, Lew Włodek z Żytomierza, ale też on był bardzo ciekawy, bo był, skończył technikum budowlane w Petersburgu, więc on był też inżynierem i znawcą materiałów i technik konstrukcyjnych, więc można powiedzieć architekt budowlaniec, nie tylko teoria deska, tylko też praktyka. I trafił właśnie do Odessy i tutaj zbudował też bardzo fajne budynki. Jak będziecie chodzić, no to są przepiękne hotele Pasaż i Wielki Moskiewski oraz katedrę rzymskokatolicką, do której chodzili nie tylko oczywiście Polacy, tylko mnie tam wspomnieliśmy, było trochę Niemców, byli właśnie ci wszyscy Francuzi, Włosi i tak dalej, bo było kilka procent mieszkańców miasta, którzy byli naprawdę z całego świata, szczególnie z Bałkanów. Odessa też odegrała bardzo ważną rolę w historii Grecji i jej ruchu narodowego i walki o niepodległość. Więc mamy 3 wielkich polskich architektów, w tym jeszcze Tadeusz, syn Mikołaja. No ale żeby nie było, jej, to ci Polacy to tylko za deskami kreślarskimi i oprócz tego na cegłach się znają, nie? Znalazłem jeszcze, bo musiałem dokonać, słuchajcie, selekcji, ale wybrałem znowu 3 ciekawych Polaków związanych z Odessą. Pierwszy, straszny, przerażający, czyli słynny pan Andrzej Wyszyński, który mówił, dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie, tak? Prokurator generalny Związku Radzieckiego w trakcie wielkiego terroru. Z rodziny porządnej, jakbyśmy powiedzieli, szlacheckiej. Tak jak nasz Felek, krwawy Felek Dzierżyński. Urodził się w Odessie, ale rodzina szybko wyemigrowała do Baku, więc tak naprawdę jest bardziej związany z Baku niż z Odessą. Ale no, jego rodzice tam się poznali chyba, z tego co pamiętam, i właśnie w Odessie się urodził. To jest przykład właśnie, że Odessa była często, że ludzie do niej migrowali i potem często albo ruszali też do Stanów Zjednoczonych, pamiętajcie, stąd jeśli chodzi o społeczność żydowską. Były pogromy Będziemy o tym mówić, niestety, liczne, chociaż miasto odegrało wielką rolę w historii Żydów, też pozytywną. No i też czasami do innych miast imperium. Więc mamy Wyszyńskiego. Druga postać to jest Witold Maliszewski, kompozytor. On pochodził z Podola i uczył się w Petersburgu. I to naprawdę u wybitnych kompozytorów, Rimskiego-Korsakowa na przykład. I on założył konserwatorium w Odessie i został jego pierwszym dyrektorem. Więc dla rozwoju miasta w takim wymiarze muzycznym, postać numer jeden. Oczywiście, jak zaczęła się rewolucja, terror bolszewicki, to Maliszewski stwierdził, no niestety muszę opuścić Odessę i przeniósł się do Polski, gdzie został dyrektorem konserwatorium muzycznego w Warszawie, to będzie potem Wyższa Szkoła Muzyczna, prezesem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego i nawet funkcję przewodniczącego pierwszego konkursu Chopinowskiego. Więc postać naprawdę bardzo ważna, a w Odessie dzisiaj jest, można powiedzieć, taki renesans pamięci o niej, bo bolszewicy no, nie byli jego fanami. Natomiast warto, żebyście go kojarzyli, bo Odessa, tak jak wspomniałem, to też i tutaj mówiliśmy na przykład jednym z symboli miasta, wspaniały budynek opery. No i ostatni Polak, który urodził się w mieście, to Jerzy Rudlicki, konstruktor lotniczy, który mieszkał w Odessie przez kilkanaście lat i tam zaprojektował swój pierwszy samolot. W okresie międzywojennym oczywiście to jest kolejna taka postać, że znalazł schronienie w Polsce. Jakby nie było rewolucji, to pewnie i prawda terroru bolszewickiego, to Odessa w XX wieku możliwe, że miała znacznie bardziej polski charakter niż mogła mieć, tak? Bo wielu Polaków niestety uciekło albo zostało zabitych. I on w okresie międzywojennym projektował samoloty, gdzie zawsze dodawał, literka była R, czyli Rudlicki, od jego pierwsza litera jego nazwiska. Między innymi był taki samolot w 1939 roku w kampanii wrześniowej, rozpoznawczy Lublin R-13. To był jego projekt. Tutaj jako ciekawostka, słuchajcie, był on też wyprodukowany w wersji wodno-samolotu i był używany na wybrzeżu, w obronie wybrzeża i wykonał nocny atak na Gdańsk. To jest jeden z nielicznych momentów w trakcie kampanii wrześniowej, kiedy to my atakujemy terytorium, tutaj powiedzmy, no nie, Gdańsk został anektowany, wtedy wolne miasto, ale zaatakowaliśmy Niemcy. Ale chciałbym, żebyście go zapamiętali, że wynalazł, i to jest, przeszedł do historii lotnictwa, usterzenie motylkowe, albo usterzenie V, bo ma kształt V, zwane też często w literaturze przedmiotu usterzeniem Rudlickiego. I możemy być z tego dumni, bo to usterzenie było wykorzystywane potem w najróżniejszych samolotach, w tym takim słynnym, pamiętacie, F-117. Taki samolot, który niewidoczny amerykański bombowiec, taki, tak, klasy Stealth, który trudno wykrywalny, co prawda jak był naloty na Jugosławię, to udało się Serbii jeden taki samolot ze sześć, byli bardzo z tego dumni. To właśnie Nighthawk F-117.
Wieść gminna niesie, Adamie, że zestrzelili go, bo go nie widzieli.
Dokładnie, to jest słynny żart. Celowali do kogoś innego. To był friendly fire, albo tak zwany collateral damage, jak mówimy w języku F-117. Ale, słuchajcie, no więc to jest też człowiek związany z Odessą, Rudlicki. Po wojnie Rudlicki trafił do USA i pracował cały czas w zawodzie, projektował samoloty, między innymi Thunderjet F-84. To był najważniejszy samolot dla Amerykanów w trakcie wojny w Korei 1950-1953. A w następnym podcaście pokażemy wam Odessę mamę dla czyli Żydzi w Odessie, szczególnie ich związki z ziemiami Rzeczpospolitej dawnej.
My zamawiamy do pisania do nas, komentowania, proponowania babelmałpatok.fm. Proszę wykorzystać ten adres babelmałpatok.fm, a do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.